Jestem Panu serdecznie wdzięczny za to, że mogę być pośród Was, drodzy bracia i siostry. Gdzież byłoby lepsze miejsce dla Bożego dziecka, jak nie pośród Bożego ludu? I dlatego cieszę się, że mogę ten dzisiejszy wieczór razem z Wami spędzić. A wierzę, że Pan pobłogosławi obficie swoje święte słowo, bo On nie może inaczej, On tak obiecał. A On powiedział, że On mówi prawdę, On jest jedyną prawdą. I dlatego z tego wspaniałego źródła, jakim jest Słowo Boże, mamy możliwość korzystać. Bracia postanowili, że te spotkania będziemy mieli poświęcone księdze Daniela. To jest bardzo ważna, kluczowa księga. Ja zrobiłem taki króciutki wstęp na początku, żeby was nie zniechęcić taką olbrzymią masą materiału biblijnego, żebyście mogli następnym razem przyjść. I cieszę się, że Pan darował taką okazję. I chciałbym was prosić, abyśmy na początku przeczytali dwa wiersze z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Drugi rozdział Księgi Daniela, wiersze 27 i 28, czytamy w imieniu Pana Jezusa. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowy, są takie. A więc, bracia i siostry, ta cała przepiękna historia opisana w księdze Daniela zaczęła się na dworze babilońskim. Mówiliśmy poprzednim razem, że Daniel wraz z grupą Judejczyków, którzy byli z książęcego, królewskiego rodu, a więc z Jeruzalem, dostali się w czasie pierwszej deportacji do niewoli babilońskiej w roku 606. Zostali umieszczeni na dworze babilońskim, w samej stolicy, w samym centrum. To oczywiście było takie wiodące imperium w tamtym czasie i znalazł się w akademii, którą założył Nebukadnesar, żeby mieć kontakt ze wszystkimi ludźmi, którzy pochodzą z podbitych narodów, żeby mieć przez nich wpływ na te wszystkie podbite narody, żeby oni byli jakimś tam środkiem medialnym, środkiem przekazu, środkiem porozumienia z tymi podbitymi narodami, dlatego że Nebukadnesar miał bardzo ciekawą politykę. Podbić narody, a najważniejszych ludzi w tych narodach przenieść do Babilonu. Jednych do centrum, do stolicy, a innych gdzieś tam w głąb Babilonu, tak jak to było w czasie drugiej deportacji w 597. Prorok Ezechiel wraz ze swoją żoną dostali się w głąb Babilonu, około 80 kilometrów na południe od stolicy. A więc jednych umieścił w centrum, aby ich mieć pod ręką, aby ich przygotowywać do jakiejś bardzo ważnej pracy dyplomatycznej, powiedzielibyśmy, a innych umieścił gdzieś tam daleko i ci ludzie ciężko pracowali. pracowali bardzo ciężko. To nie był tylko okres przebywania poza domem, poza Jeruzalem, poza ziemią obiecaną, ale to była naprawdę straszna niewola. Ci, którzy zostali uprowadzeni do niewoli, musieli kopać rowy, kopać kanały. Jedne były melioracyjne, nawadniające, a inne były otaczające Babilon, aby stworzyć potężne, stołeczne miasto, które będzie trwało na wieki i którego nikt nie zdobędzie. I stąd też ci wszyscy niewolnicy ciężko pracowali. W psalmach jest jedna maleńka wzmianka. W psalmie 137 jest napisane, oczywiście to zostało bardzo poetycko określone, nad rzekami babilońskimi siedzieliśmy, a mieszkańcy, tubylcy, oczekiwali od nas, abyśmy zaśpiewali przynajmniej jedną z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać, kiedy jesteśmy tak utrudzeni, tak spracowani? Przecież wielu z tych ludzi poginęło w czasie tej pracy. To była taka katorżnicza służba niewolnicza, jak to w czasach II wojny światowej, że ludzie, którzy znajdowali się w obozach koncentracyjnych, ciężko pracowali, kopiąc doły, rowy i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w takich warunkach Pan Bóg zaczyna działać. Jeden prorok znajduje się w centrum, w sercu imperium, to jest prorok Daniel, a gdzieś tam daleko w głębi nad rzeką Ulaj, a więc jest to jeden z kanałów opływających Babilon, znajdowała się druga wielka kolonia wygnańców, do której Pan Bóg posłał z kolei drugiego swojego wiernego sługę Ezechiela. Jednemu objawił jedne prawdy, drugiemu objawił drugie prawdy. I na to chciałbym zwrócić uwagę, że Daniel, ponieważ był z królewskiego rodu, otrzymał objawienia dotyczące panowania narodów pogańskich nad narodem wybranym, a potem otrzymał informację, jak to się będzie miało z tą wspaniałą przyszłością, którą przecież Pan Bóg obiecał swojemu wybranemu narodowi, że kiedyś jeszcze dojdzie do wspaniałego królestwa, w którym będzie królem Dawid. Oczywiście Dawid to będzie ten syn Dawidowy, który przyszedł na ziemię, został odrzucony, ukrzyżowany, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, usiadł po prawicy majestatu, ale pewnego dnia przyjdzie, aby zasiąść na tronie Dawidowym i panować 1000 lat w Jeruzalem. Natomiast Ezechiel był z rodu kapłańskiego, stąd też miał bardzo wielkie zainteresowania świątynią. I proszę zauważyć, że Pan Bóg objawia Ezechielowi takie prawdy, których nie objawił Danielowi. Przy okazji chciałbym wspomnieć, że Pan Bóg objawił Ezechielowi wielką prawdę, która nie została nikomu więcej w Piśmie Świętym objawione. Mianowicie objawił plany dotyczące budowy wspaniałej świątyni, która miała kiedyś stanąć na górze Moria. I w tej świątyni królem królów i panem panów będzie Pan Jezus Chrystus. Ta świątynia opisana w księdze Ezechiela w 8 ostatnich rozdziałach została z najdokładniejszymi szczegółami przekazana Ezechielowi. Niektórzy bibliści sądzili, że kiedy czyta się pobieżnie księgę Ezechiela, a potem czyta się księgę Ezdrasza, to się ma wrażenie, że kiedy wygnańcy w czasie pierwszej repatriacji pod wodzą Zorobabela w 538 roku powrócili do ziemi ojców, że odbudowali świątynię, tak zwaną świątynię Zorobabela, czyli trzecią świątynię według tego wzorca Ezechielowego. Ale nic nie może być tak mylące, ponieważ ta świątynia, która została wybudowana w czasach Ageusza, Zachariasza, w tym czasie jednym z przywódców narodu był Ezdrasz, kapłan, i ta świątynia, która została wybudowana na górze Moria, zwana świątynią Zorobabela, była wzorowana na tym wzorcu Ezechielowej świątyni z końcówki jego księgi. To nieprawda, ponieważ ci, którzy pamiętali jeszcze wspaniałą świątynię Salomona, kapiącą od złota, przepiękną, ozdobioną, to był jeden z największych cudów starożytnego świata. Teraz, kiedy oglądali odbudowaną małą świątynkę, płakali z jednej strony ze wzruszenia, z drugiej strony z żalu, że ta świątynia jest taka mała, to taki barak, taka buda w porównaniu ze świątynią Salomona, która była przepychem, była wielka, była potężna, natomiast ta świątynia Zorobabela była taka malutka, ledwo się mieściła na wierzchołku góry świątynnej. Natomiast świątynia opisana przez Ezechiela razem z dziedzińcami, krużgankami, razem z komnatami, w których będą kapłani się przebierać, razem z miejscami do przechowywania zwierząt i szat kapłańskich, i szat lewickich, to będzie tak wielki kompleks, że zajmie miejsce 13 stadionów. To nie ma porównania z tą malutką budką, która została wybudowana w czasach Zorobabela. A więc, bracia i siostry, Pan Bóg w nadzwyczajny sposób w czasie niewoli pracuje nad swoim narodem. Z jednej strony karze ten naród za grzech bałwochwalstwa, bo Pan Bóg powiedział, że ja was ukarzę straszną karą. Będziecie ukarani przez naród, który jest najsroższym narodem na ziemi. A z drugiej strony Pan Bóg w swojej łasce pracuje nad tymi, którzy pozostali, aby się nie załamali, aby nie upadli na duchu, ale aby ich pocieszyć, aby przetrwali tą niewolę. I tak jak mówi przez proroka Jeremiasza: ja wiem, jakie są moje myśli o was. Myśli o pokoju. Pan Bóg ich karał, a myślał o pokoju. Jakież to cudowne. Bracia i siostry, kiedy dzisiaj karze się ludzi, to tam nie ma nic dobrego w podtekście. Kara jest karą, prawda? Natomiast jeśli Pan Bóg karze, to nie chowa swojego gniewu na wieki. Jest łaskawy, miłosierny, wielkiego miłosierdzia. I takiego mamy Boga. I właśnie na takim tle rysują się księgi Daniela i księga Ezechiela. Te księgi wzajemnie się uzupełniają. Zresztą prorok Ezechiel w 14 rozdziale swojej księgi bardzo pozytywnie wyraża się o Danielu. Przedstawia go jako jednego z trzech największych ludzi Starego Testamentu. Pomiędzy takimi ludźmi jak Noe, Hiob jest Daniel. A więc wytrwały w świadectwie, wytrwały w cierpieniu i wytrwały w postanowieniu. Bardzo wysoko cenił Ezechiel właśnie proroka Daniela. I właśnie kiedy Daniel znalazł się na dworze babilońskim, dowiedział się, że król miał sen. Ten sen był bardzo dramatyczny. Trudno powiedzieć, czy król zapomniał, jaka była treść tego snu, albo nie chciał się przyznać, co mu się śniło. Jedno jest pewne, że wezwał tych wszystkich swoich doradców, magów, czarnoksiężników i białoksiężników i astrologów, wszelkiego rodzaju naukowców w tej właśnie ciemnej dziedzinie, która jest pod władzą szatana, bo wiecie, że te rzeczy są zawsze pod władzą szatana ta cała szarlataneria jest pod mocą ciemności. Wzywa tych wszystkich swoich naukowców oczywiście pod wielkim znakiem zapytania i powiada: wytłumaczcie mi sen, a jeśli mi tego snu nie wytłumaczycie, to zostaniecie w kawałki rozsiekani. No a do tego grona tych wielkich ludzi należał też i Daniel, i jego trzej przyjaciele. A więc podobna spotkałaby Daniela i jego przyjaciół kara, gdyby Nebukadnesar nie dowiedział się, jaka jest tajemnica tego snu. No i oczywiście my tutaj dowiadujemy się z tej całej historii drugiego rozdziału, że ci mędrcy przychodzą do króla i powiadają tak: no, my ci możemy wytłumaczyć, ale musisz nam najpierw ten sen opowiedzieć. Jak nie opowiedziałeś snu, skąd możemy ten sen znać? Z powietrza go nie ściągniemy. I przeczytaliśmy dwa wiersze. Ten pierwszy wiersz to są słowa Daniela, który został przyprowadzony przed oblicze króla Nebukadnesara. Dziękuję ślicznie. Przed oblicze króla Nebukadnesara został przyprowadzony Daniel i powiada królowi: nie, nie, nie. Ci wszyscy mędrcy, którzy tutaj są wymienieni, ci Chaldejczycy, ci astrologowie, czarnoksiężnicy, wróżbici, magowie, zresztą Chaldejczyk to jest określenie równe astrologii, ponieważ ojczyzną astrologii była Chaldea, czyli Babilon. Stamtąd się to wszystko bierze, stamtąd się to wszystko wywodzi. I Daniel powiada: nikt ci tego nie wyjaśni. Żaden z ludzi nie ma takiej mocy. Ale jest ktoś na niebie, którego ty nie znasz, który może objawić tę tajemnicę. I w tej całej historii widać wyraźnie Boże działanie. Dlatego, że Daniel wraz ze swoimi przyjaciółmi, jak czytamy w tym drugim rozdziale, najpierw poszli do komory. Tam, gdzie można się spotkać z tym, który jest wszechmocny. I zali u Boga jest coś niemożliwego. A więc przyszli do tego, który wszystko może. Panie, ty możesz objawić nam to, czego ani magowie, ani wróżbici, ani ci wszyscy szarlatanowie chaldejscy razem wziąwszy nie mogą wyjaśnić, bo nie są w stanie. Tylko Bóg jest w stanie przepowiadać przyszłość, wyjaśniać tajemnice snów i tak dalej. I Pan Bóg objawił tę prawdę snu Danielowi i Daniel został przyprowadzony przed króla i powiedział: tak, tak, jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice i który wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A więc ten sen nie był taki sobie zwykły sen, który nam czasem towarzyszy, kiedy odpoczywamy na łóżku. Ja osobiście nie mam żadnych snów, a jeśli mam sny, to one nie są prorockie. Jeremiasz powiedział: kto ma sen, niech sobie mówi sen, ale kto ma słowo, niech mówi słowo. Cóż plewie do pszenicy? A więc Jeremiasz porównał ludzkie sny z plewą. Oczywiście są sny posłane przez Boga. I tak było w przypadku drugiego rozdziału. Nebukadnesar miał pierwszy sen. Dwa rozdziały dalej, w czwartym rozdziale, Nebukadnesar miał drugi sen. W pierwszym śnie widział potężny posąg. W drugim śnie widział potężne drzewo, które zostało pewnego dnia ścięte. No i potem dalsza historia została przez Daniela wyjaśniona. A potem w siódmym rozdziale dowiadujemy się, że Daniel miał sen. I ten sen był również prorocki. Ten sen miał oznaczać wielkie prawdy biblijne. A do treści tego snu oczywiście w trakcie wykładu dojdziemy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że drugi rozdział zaczyna się właściwie na samym początku panowania Nebukadnesara. To państwo neobabilońskie, to wielkie imperium, które wzięło Judejczyków do niewoli babilońskiej, zostało założone przez Nabopolasara, ojca Nebukadnesara. A kiedy Nabopolasar zmarł, Nebukadnesar usiadł na tronie, a dwa lata później przytrafił mu się ten sen. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że w naszej Biblii, którą mamy przed sobą, w pierwszym wierszu drugiego rozdziału jest maleńka poprawka. Tu jest napisane w 12 roku panowania, natomiast tekst hebrajski mówi w drugim roku panowania. Bracia i siostry, to jest łatwe do przeoczenia, dlatego że liczebniki zarówno hebrajskie, jak i nasze polskie powtarzają się. Na przykład 12 i 20, prawda? Przedrostki są te same, tylko końcówka jest inna. I tak samo w języku hebrajskim 12 jest bardzo podobne do drugiego roku. A więc możemy sobie tak delikatnie ołóweczkiem w naszym tekście zapisać. Możecie być absolutnie pewni, a jeśli ktoś chciałby sprawdzić, może porównać to z tekstem hebrajskim. W drugim roku panowania Nebukadnesara. A ponieważ Nebukadnesar zasiadł na tronie dwa lata wcześniej, w roku 605, w związku z tym dosłownie w drugim roku jego panowania Pan Bóg posłał Nebukadnesarowi sen i to nie był tylko taki sen, który mu się po prostu przy okazji śnił, ale Daniel mu wytłumaczył, że jest to tajemnica, którą Pan Bóg chce wyjawić królowi, co się stanie w przyszłych dniach. A więc to, co się śniło Nebukadnesarowi, to jest wielkie objawienie dotyczące przyszłych wydarzeń. Ja wspomniałem 2 miesiące temu w tym krótkim, wstępnym rozważaniu, że istnieją w Biblii 3 wielkie Boże programy dotyczące przyszłości. Jeden program to dotyczy Izraela, drugi program dotyczy pogan, a trzeci program dotyczy Kościoła. I obydwa te pierwsze programy objawił Pan Bóg przez proroka Daniela w księdze Daniela. A więc program dotyczący przyszłości pogan i program dotyczący przyszłości Izraela. Podczas gdy program dotyczący przyszłości Kościoła, jak wiemy, został objawiony apostołowi Pawłowi. I właśnie tutaj wielka tajemnica kryje się już w rozdziale 2. Najpierw Daniel wytłumaczył, co się śniło królowi, a potem wyjaśnił, co oznacza ten sen. A więc proszę zauważyć, w 31 wierszu rozpoczyna się druga część tego właśnie rozdziału, mianowicie tutaj Daniel przystępuje do interpretacji tego snu, który się śnił Nebukadnesarowi i który albo zapomniał, albo ukrył. Tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że się treścią snu nie podzielił ze wszystkimi swoimi doradcami. A więc w 31 wierszu czytamy: Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. I jego głowa była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza. Co to może oznaczać? Ano właśnie, w tej części, którą nazywamy interpretacją, Daniel wyjaśnił Nebukadnesarowi, co to oznacza. 36 wiersz. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę. Królu, pamiętaj o tym, kto ci dał tę moc. Bo 2 rozdziały później ty o tym zapomnisz. Będziesz się przechadzał po tym przepięknym Babilonie, który był największym miastem starożytności. Przepiękne miasto, otoczone ogrodami, zwodzone z parkami, z pięknymi świątyniami. Tak przepięknie zbudowane, że potem przyszli architekci późniejszych wieków próbowali naśladować architekturę Babilonu. Bo chciałbym na to zwrócić uwagę, że kiedy Babilon po 70 latach został nawiedzony i Babilon został zdobyty przez Cyrusa, króla perskiego, którego Pan Bóg przez Izajasza w 45 rozdziale jego księgi nazywa swoim pomazańcem, przez Cyrusa zdobył Babilon, ale miasto nie zostało zburzone. Miasto przetrwało czasy Medów i Persów, czasy greckie, czasy rzymskie, do tego stopnia, że w czasach apostolskich była tam wielka kolonia Żydów, I była tam też i wielka gmina chrześcijańska, którą odwiedził apostoł Piotr. I pod koniec swojego pierwszego listu powiada: pozdrawia was zbór w Babilonie. Czy myśleliście o tym kiedyś? Większość tych tak zwanych liberalnych teologów powiada, że Piotr miał na myśli Rzym. Ja rozumiem, że Piotr był nieuczony i prosty. Był zwykłym rybakiem. Ale czy myślicie, że Piotr był takim naiwnym człowiekiem, że nie rozróżniał między Babilonem i Rzymem? Gdyby był w Rzymie, to by napisał list z Rzymu. Pozdrawiają was bracia z Rzymu. Paweł, kiedy pisze w końcówce listu do Filipian: pozdrawiają was bracia, którzy są z cesarskiego domu. Gdzie? W Babilonie? Nie, tym razem w Rzymie. A więc była tam kolonia Żydów, była tam gmina chrześcijańska i Babilon właściwie jeszcze do czasów średniowiecza dotrwał, a ustąpił miejsca erozji. A więc działania słońca, deszczu i różne działania atmosferyczne spowodowały, że Babilon po prostu rozsypał się, dlatego że cegły nie wytrzymały. No to bracia i siostry, pomyślcie, to są setki lat, które miasto by tyle wytrzymało. A więc Babilon dotrwał do czasów chrześcijańskich, nawet do czasów średniowiecznych. I właśnie powiedział Daniel królowi: ty jesteś głową ze złota. 38 wiersz. Ty jesteś głową ze złota. A więc wyjaśnia Daniel królowi, że te cztery metale, z którego składa się ten potężny posąg, to cztery panujące w starożytności imperia. Złota głowa to jest imperium babilońskie, piersi i ramiona ze srebra to jest imperium medoperskie, brzuch i biodra to jest imperium greckie, a nogi z żelaza to jest imperium rzymskie. I za czasów panowania Imperium Rzymskiego urodził się Pan Jezus Chrystus i powstał Kościół. I o tych czterech metalach pisze prorok Daniel bardzo wyraźnie. W 39 wierszu: ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. No, głowa jest najszlachetniejsza. Potem piersi i ramiona mniej szlachetne. Brzuch i biodra jeszcze mniej szlachetne. No a nogi? Trudno porównać z głową. A więc, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. A czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo. A więc proszę zobaczyć. W jednym proroctwie dowiadujemy się o tym, że będą cztery kolejne imperia, które będą rządzić światem. Ktoś powie: no dobrze, a jak to Daniel przepowiedział? Skąd on to wiedział? A żył w III wieku po Chrystusie pewien filozof. To był ateista, to był neoplatończyk, który pochodził z Azji Mniejszej, miał na imię Porfiriusz. I on właśnie on był wrogiem, strasznym wrogiem Kościoła i dostał do ręki 11 rozdział Księgi Daniela. Nie wiem, czy akurat 11 rozdział w tym czasie, czy Księga Daniela była podzielona na rozdziały, dlatego że Pismo Święte zostało podzielone na rozdziały w XV wieku po Chrystusie, ale to tylko w celach orientacyjnych, bo jakbyśmy znaleźli drugi rozdział, gdyby Biblia nie była podzielona na rozdziały. Ale to jest tylko w celach orientacyjnych, natomiast podział na rozdziały nie jest natchniony przez Ducha Świętego. Został tylko przeprowadzony po to, aby umiejętnie móc czytać fragmenty Pisma Świętego. A więc cztery imperia będą rządzić starożytnością. Daniel oczywiście żył tylko w czasie pierwszego imperium i na początku drugiego, czyli na początku imperium medoperskiego, kiedy król Cyrus, powołany przez Boga, wypuścił Żydów z niewoli. Bo Pan Bóg przez proroka Jeremiasza w 25 i 29 rozdziale jego księgi zapowiedział, że lud Boży będzie w niewoli babilońskiej lat 70. A jeśli brać pod uwagę pierwszą deportację, która miała miejsce w roku 606, to koniec niewoli powinien być rok 536. A więc w tym roku Pan Bóg pozwolił wyjść pierwszej grupie repatriantów pod wodzą Zorobabela do ziemi ojców. Ani pół roku Pan Bóg się nie spóźnił. Wszystko dokładnie, zadziwiającą dokładnością się wypełniło, tak jak to Pan Bóg przez Jeremiasza w 25 i 29 rozdziale jego księgi przepowiedział. Daniel jeszcze żył w czasie panowania trzech kolejnych królów, bo drugie imperium, jak to powiedział Daniel Nebukadnesarowi, po tobie powstanie inne królestwo słabsze niż twoje, to będzie królestwo nie takie mocne jak imperium babilońskie, ale będzie to imperium federacyjne. Będzie się składać z dwóch narodów, z Persów i Medów. Na czele Persów stanął Cyrus, król perski, a na czele Medów stanął Dariusz Med, o którym czytamy na przykład w rozdziale 6. Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata, no i postanowił podzielić swoje imperium na 120 satrapii, na czele każdej satrapii stał satrapa, no i oczywiście stał rząd, w skład którego wchodziło trzech ministrów, a jednym z nich był Daniel. Potem jeszcze dwóch królów przeżył Daniel, ja może ich wymienię, mianowicie po śmierci Dariusza Meda i Cyrusa panował jeszcze jeden, Kambizes i Smerdys, i w czasie panowania Dariusza pierwszego wielkiego, ale nie Meda, ale Hystaspesa, Daniel odszedł do swojego pana, tak jak mu pan obiecał w 12 rozdziale, powiada mu tak: idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. A ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. A więc Pan Bóg obiecał Danielowi, że umrze pewnego dnia, ale że zmartwychwstanie. I Daniel będzie jednym z tych, którzy jako zmartwychwstali święci Starego Testamentu będą siedzieć, jak to powiedział Pan Jezus w 12 rozdziale Ewangelii Łukaszowej, święci Starego Testamentu razem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem zasiądą przy stole. No i oczywiście Kościół i oblubienica Pana Jezusa Chrystusa również przy tym stole zasiądzie. I pośród tych gości znajdzie się umiłowany Boży sługa Daniel, któremu Pan Bóg powiedział: pójdziesz swoją drogą, aż przyjdzie koniec. Każdemu przychodzi koniec. I tak jak powiedział psalmista w 84 psalmie, 70, jeśli sił stanie, to lat 80, a gdy to przeminie, tedy prędko odlatujemy. Dokąd? Tam, gdzie jest daleko lepiej, do Pana. A więc tam odszedł Daniel, tam odszedł Ezechiel, tam odeszli święci Starego i Nowego Testamentu i jak mówi jedna z pięknych pieśni śpiewnika Pielgrzyma, tam tylu miłych poszło już, mnie czeka jeszcze zgon. Ja 2 lata temu przemawiałem na pogrzebie mojego przyjaciela w Dzięgielowie i powiedziałem: bracia i siostry, kiedy usłyszycie, że Turkanik umarł, to w to nie wierzcie, bo ja dopiero wtedy zacznę żyć. Ja przejdę z doczesności do wieczności. Tam nie będzie cierpienia, tam nie będzie boleści, tam nie będzie rozłąki, nie będzie czerni żałobnej, jak to w jednej pieśni zostało przepięknie napisane. Tam wiecznie będziemy młodymi, bo ciała przemieni nam Pan. Podobni do Niego będziemy lśnić jaśniej niż słońce wśród chwał. Bracia i siostry, jaka wspaniała perspektywa została nie tylko przed Danielem, ale przed Bożym ludem Nowego Testamentu roztoczona. Tedy prędko odlatujemy tam, gdzie jest lepiej. I Paweł, pisząc list do Filipian, mówi: no nie wiem, co zrobić. Wam jestem wprawdzie potrzebny, ale wolałbym tam, bo tam jest lepiej. A więc wracajmy z powrotem do 2 rozdziału. Ja za chwileczkę będę musiał kończyć. Ale bracia i siostry, chciałbym na to zwrócić uwagę, że Pan Bóg przez Daniela przepowiedział to, co było daleko do przodu. No, łatwo uznać Daniela jako autora, który żył w czasach Hasmonejczyków, czy w czasach wojen machabejskich, czyli 2 wieki przed Chrystusem. Nie w 7 wieku, tylko 2 wieki przed Chrystusem, bo wszystko, co napisane w księdze Daniela, albo prawie wszystko, opisałby jako historyk, a nie jako prorok. Ale to jest chytry wykręt. Dlatego, że Daniel przecież był na dworze Nebukadnesara. Przecież Daniel był na dworze Cyrusa. Daniel był na dworze Dariusza Meda. A więc Daniel nie żył 200 lat przed Chrystusem, ale żył blisko 7 wieków przed Chrystusem. I to, co Pan Bóg przez Daniela przepowiedział, to jest daleka przyszłość. I dzięki Danielowi dowiadujemy się wielu rzeczy. Wspomniałem ostatnim razem, że księga Daniela to jest kręgosłup wszelkich proroctw. Od księgi Daniela rozpoczynają się wszystkie proroctwa dotyczące Izraela, dotyczące pogan, dotyczące Kościoła, dotyczące świata, dotyczące wszystkich wydarzeń. Od Daniela zaczynają się wszystkie drogi prowadzić w kierunku wyjaśniania Bożych proroctw. A ponieważ proroctwa zajmują sporą ilość miejsca w Piśmie Świętym, ktoś obliczył, że aż 27% Pisma Świętego zajmują proroctwa, no proszę zobaczyć. 18 ksiąg prorockich Starego Testamentu. To jest dużo. W Nowym Testamencie wprawdzie jest tylko jedna księga prorocka, ale ile proroctw zawartych jest pod koniec każdej Ewangelii? Ile proroctw jest zawartych w liście do Tesaloniczan i tak dalej, i tak dalej. A więc są to wielkie rzeczy, które mają swój początek w księdze Daniela. I dlatego dobrze studiować księgę Daniela, bo od Daniela wychodzą wszystkie linie prorockie dotyczące przyszłych wydarzeń. A więc pierwsze imperium to Babilon, który upadł w roku 538. Dwa lata później Żydzi zostali przez Cyrusa wypuszczeni z niewoli babilońskiej. Potem jest imperium medoperskie, na czele którego najpierw z jednej strony stoi Cyrus, potem Dariusz. A potem to imperium medoperskie zostało podbite przez trzecie imperium, które tutaj zostało nazwane Królestwem z Miedzi, które opanuje całą ziemię. To imperium z Miedzi to imperium greckie, czyli imperium Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki w ciągu 10 lat na czele swojej malutkiej, ale bardzo sprawnej, sprężystej armii. Ta armia została tu przedstawiona jako pantera. Pantera to jedno z najszybszych zwierząt w porównaniu z niedźwiedziem, który jest taki leniwy i wolno chodzący. Pantera błyskawicznie idzie do przodu i Aleksander Wielki zdobył cały ówczesny świat, który był zawojowany przez Babilonię, który został zdobyty przez Medopersję aż po Indie. W ciągu 10 lat zdobył potężny szmat ziemi, który obejmował zarówno Azję, aż po Indie i całą Europę w basenie Morza Śródziemnego. Do tego stopnia, że Słowo Boże tutaj powiada, które opanuje całą ziemię. Po śmierci Aleksandra Wielkiego oczywiście będziemy do tego wracali. Jego czterej generałowie, Kasander, który objął panowanie nad Grecją i Macedonią, Lizymach, który objął panowanie nad Tracją, Bitynią i Azją Mniejszą, dzisiejszą Turcją, Seleukos, który objął panowanie nad Syrią i Babilonem i Ptolomeusz, który objął panowanie nad Egiptem i Palestyną. Czterech generałów wojowało ze sobą 22 lata. I po 22 latach podzielili potężne imperium greckie na cztery części. I właśnie w następnym proroctwie będzie pokazane, że to imperium zostało przedstawione w postaci zwierzęcia, które ma cztery skrzydła. A więc to państwo zostało podzielone pomiędzy czterech diadochów, czterech jego generałów. No i oczywiście tu w 41 wierszu Daniel wyjaśnia Nebukadnesarowi, że czwarte z kolei królestwo, a więc Babilonia, Medopersja, Grecja, czwarte królestwo to będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. I z następnych proroc będziemy mieli wyraźnie powiedziane, że to jest Imperium Rzymskie. Będzie to Imperium Rzymskie, ale to imperium będzie mocne jak żelazo, ale równocześnie w 41 wierszu jest napisane, że widziałeś nogi i palce po części z gliny, po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. A więc to Imperium Rzymskie, potężne imperium, które zdominowało cały ówczesny znany świat, podzieliło się to imperium w roku 364 na dwa imperia, dwie części. Wschodnie, bizantyjskie, ze stolicą w Bizancjum, dzisiejszy Stambuł, drugie co do wielkości miasto Turcji po Ankarze, bizantyjskie, i zachodnie ze stolicą w Rzymie, które było dalej nazywane Imperium Rzymskim. Jaki był los tych dwóch imperiów? No, jest tu napisane, widziałeś nogi i palce części z gliny, a po części z żelaza. Żaden spawacz nie zespawa gliny z żelazem. To oznaczało, że to imperium będzie z jednej strony mocne jak żadne inne, ale słabe jak żadne inne. No bo przecież, jeśli nogi są z gliny, to wystarczy kopnąć i glina się rozleci. Jak się to skończyło? Skończyło się w ten sposób, że w 476 roku upadło zachodnie imperium ze stolicą w Rzymie pod nawałą Hunów i Wandalii, którzy po prostu rozgrabili wieczne miasto i Imperium Rzymskie przestało istnieć w 476 roku, natomiast Imperium Bizantyjskie przetrwało 1000 lat dłużej, do roku 1453, i upadło pod nawałą Turków. A co dalej? No ja już muszę kończyć, ja już patrzę na tego naszego wroga. Chciałbym tylko zwrócić na to uwagę, że w tekście biblijnym tutaj u Daniela występuje wielka prawda biblijna, której wielu wierzących ludzi nie zna. Tak zwana parenteza biblijna, czyli przerwa prorocka. Następuje przerwa prorocka. Ta przerwa prorocka polega na tym, że coś przestało istnieć, a mimo wszystko istnieje. Proszę zobaczyć. W V stuleciu Imperium Rzymskie przestało istnieć, a istnieje dalej? Istnieje? Prawo, które rządzi w Europie, to jest prawo rzymskie. W medycynie cała terminologia jest łacińska. W biologii terminologia jest łacińska. W zoologii terminologia jest łacińska. W teologii terminologia jest łacińska. Strategia naszego wojska jest oparta na strategii wojska rzymskiego. Mianowicie major, kapitan, Wiecie, co to jest kapitan? No, dzisiejszy kapitan to każdy z nas wie. To jest ten, który ma 4 gwiazdki. Ale caput w języku łacińskim znaczy głowa. Czyli to, co nazywają Niemcy kapitanem Hauptmann. Czyli ten, który stoi na czele pewnej grupy żołnierzy. Dalej, dywizja. To jest określenie łacińskie. Admirał. No przecież to jest wzięte czysto z łaciny. Z tym, że w języku polskim jest jeszcze ta typowa polska literka eu, której nie ma niestety w łacinie. A więc Imperium Rzymskie przestało istnieć, a jednak istnieje. I Pan Bóg przez Daniela wyjaśnia, że te nogi były z żelaza, od kolan były z żelaza i z gliny, a potem coś się stanie. Mianowicie palce nóg jeszcze są opisane. A te palce nóg są zarówno z żelaza, jak i z gliny. A więc mają tą samą strukturę rzymską, jak i początek całego Imperium Rzymskiego. I te palce z gliny były po części z żelaza, po części z gliny. Znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się ze sobą. A więc żelazo to jest żelazna dyktatura, a glina to jest krucha demokracja. Churchill powiedział, że demokracja to jest najlepszy sposób rządzenia ludźmi. Ale to wcale nie jest najlepszy sposób rządzenia. Ale nie ma lepszego. Jeszcze ludzie nic nowego, nic lepszego nie wymyślili. Owszem, to co będzie w tysiącletnim królestwie, nie będzie ani dyktatury, ani tyranii różnego rodzaju dyktatorów, ani kruchej demokracji. Ale będą rządy Pana Jezusa i będą prawdziwe i sprawiedliwe i słuszne. I jest tu powiedziane, że pojawią się królowie. Palce, nóg, 10 palców, to jest 10 królów, którzy się pojawią przy końcu wieków. Po tej prorockiej przerwie, którą jest okres Kościoła liczący blisko 2000 lat. Pojawi się 10 palców. I tych dziesięciu królów będzie rządzić. W następnym proroctwie będzie powiedziane, że tych 10 królów będzie rządzić z takim jednym dyktatorem, który będzie ostatnim dyktatorem świata. To będzie taki, jak to Niemcy nazywają, Übermensch. To będzie taki, który pojawi się, aby zaprowadzić sprawiedliwość na ziemi. Ludzkość czeka na niego, czeka. Ludzie czekają na takiego, który chwyci wszystko za pysk. Wiecie, jak Słowo Boże go nazywa? Antychrystem. I jest tu powiedziane, że za panowania tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Daniel pokazał Nebukadnesarowi, że od góry bez udziału ludzkich rąk oderwał się potężny głaz i uderzył w nogi tego posągu tak, że nie tylko nogi zostały zmiażdżone, ale brzuch i biodra, piersi i ramiona i głowa, a więc cały posąg został zmiażdżony. I przyjdzie dzień, kiedy Pan Jezus Chrystus zasiądzie na tronie i pojawi się królestwo, które nigdy nie przestanie istnieć. I tak jak powiedział Gabriel Marii, królestwu Jego nie będzie końca. I na ten dzień czekamy. A Kościół będzie brał udział w rządzeniu. To będzie monarchini. To będzie królowa, która będzie siedzieć po prawicy króla, jak podaje Psalm 45. I to królestwo na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny naród. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na 100 lat, na wieki.